Witam serdecznie wszystkich i chciałbym przekazać pozdrowienia z naszej wspólnoty, wspólnoty Antiochia we Wrocławiu. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być. Będziemy czytać z dwóch miejsc Nowego Testamentu. To kazanie ja bym zatytułował Zaszokuj swojego sąsiada. Zaszokuj swojego sąsiada. Może za tego sąsiada można też podstawić sobie kolegę ze szkoły, można koleżankę. Można podstawić też kolegę ze studiów, ale chodzi o to, że my jako wierzący są pewne rzeczy, którymi powinniśmy zaszokować. I będziemy czytać najpierw historię, którą znajdujemy w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 16 i to jest dłuższy fragment. Może przeczytajmy cały ten dłuższy fragment od 19 wiersza do wiersza 32. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich do przedpretorów i wnieśli skargę. A ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać, a gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali hymny Bogu. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem, a więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadzono ich na zewnątrz, zapytał: panowie, co mam czynić, aby był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. I czytajmy jeszcze tekst z pierwszego listu Piotra. Pierwszy list Piotra. Trzeci rozdział. I tutaj tak dziwnie trochę, bo od połowy wiersza 14, a tak akurat tutaj ta myśl jest zawarta, do końca wiersza 16. Więc 2,5 wiersza. I tam są takie słowa. Ich gruźb się nie bójcie, niech nie burzą waszego spokoju. Na Panu, na Chrystusie skupcie się, raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto chce, abyście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia. Niech się okaże, że to, za co was oczerniają, jest bezpodstawne. I niech się zawstydzą ci, którzy zniesławiają wasze codzienne dobre życie w Chrystusie. Gdy myślimy o pierwszym kościele, a często się zdarza, że o tym pierwszym kościele słyszymy i kazania, i wiele książek o pierwszym kościele zostało napisanych, o tym wiele z tych książek jest nie do końca chyba prawdziwych, przy tym wiele z tych książek opisuje wszystko bardzo tę rzeczywistość, całą rzeczywistość pierwszego kościoła w bardzo różowych kolorach. Jest jednakowoż wiele rzeczy, które na pewno powodują, że no, zazdrościmy. No bo przecież te przejawy Bożej mocy chociażby, no ja jako zielonoświątkowiec muszę im tego zazdrościć, prawda? To my zielonoświątkowcy zawsze o tym wspomnimy i nie ma siły na nas w tym względzie. Ale również to, że oni żyli prawie że w tym czasie, że niektórzy z nich byli świadkami życia Chrystusa Pana na tej ziemi. Gdy czytamy Nowy Testament, to autorzy Nowego Testamentu mówią, że oni zwiastują to, czego dotykali, czego słyszeli własnymi uszami, co widzieli na własne oczy. Więc no, jest to bardzo, bardzo taka pociągająca rzeczywistość. Również chcielibyśmy być tymi, którzy mieli taką bliskość z Panem Chrystusem. Ale w tej całej narracji o pierwszym kościele, narracji nowotestamentowej, do tej chciałbym się przede wszystkim odwoływać, a nie do tego, co tam w rozmaitych książkach napisano, pociąga jeszcze jedna rzecz. Mianowicie to, jak oni byli świadkami. Jak oni świadczyli swoim życiem i swoim słowem o Chrystusie Panu. I zauważcie, że to, że oni stali się świadkami, to jest właściwie wykonanie tego ostatniego polecenia, jakie Chrystus Pan im dał. Trzy Ewangelie synoptyczne kończą się właśnie tym wezwaniem. W różny sposób też. Trochę mi się wydaje, że niektórzy z tych synoptyków bardziej do zielonoświątkowców pisali, inni bardziej do baptystów. I fajnie, dobrze. Dobrze, że tak się może złożyło. Ale każda z tych Ewangelii kończy się takim wezwaniem: będziecie mi świadkami, prawda? A potem w Dziejach Apostolskich widzimy znowu na samym początku jeszcze raz Kościół, a właściwie początek tego Kościoła, jakieś takie maleństwo tamtych ludzi, którzy byli zgromadzeni i oni przez pewien czas spędzali z Jezusem i znowu na początku dziejów Jezus powtarza to wezwanie, żeby byli świadkami, żeby świadczyli o Nim. A potem przez całe Dzieje Apostolskie czytamy, jak niezwykle konsekwentnie, gdziekolwiek się ludzie Kościoła pojawili, to byli świadkami. W Jerozolimie byli świadkami. Potem czytamy o prześladowaniach, jakie były w Jerozolimie i że te prześladowania rozproszyły ich. I czytamy, że gdy te prześladowania ich rozproszyły, to oni szli i wszędzie świadczyli. Gdy pojawili się w Antiochii, świadczyli. Gdy Filip sam znalazł się na pustyni, to nawet na tej pustyni, na tej pustynnej drodze, gdzieś jakoś złapał kogoś, komu mógł zaświadczyć. I tym kimś był jakiś tam dyplomata, jakiś przedstawiciel władzy gdzieś tam z Etiopii i on później, tak mówi już tam tradycja, tego nie mamy w narracji Nowego Testamentu, on później stał się takim człowiekiem, od którego rozpoczął się Kościół w Etiopii. I ten sukces, który widzimy przy tym, niesamowicie nas dotyka, prawda? Chcielibyśmy mieć taki sukces w kwestii świadczenia o Chrystusie, jaki mieli ci ludzie. I czasami zadajemy sobie pytanie, no to co oni mówili takiego? Właściwie, no wydaje nam się, że z naszych kazalnic, na jakichś tam nabożeństwach ulicznych, na jakichś tam specjalnych wydarzeniach ewangelizacyjnych. My mówimy to samo. Wygląda na to, że my wypowiadamy te same słowa. A wygląda na to, że ten sukces jest nieporównywalny. A właściwie nie sukces, to skutki są nieporównywalne. Ja chciałbym, żebyśmy zauważyli i w tej historii, i w tym, co napisał Piotr, pewne prawidłowości. Prawidłowości, które mówią o tym, jak odbywało się to świadectwo. Jak ten ludzie pierwszego kościoła, akurat w tym wypadku mamy tę historię Pawła i Sylasa. I w związku z tym o nich będziemy mówić, ale oni są w pewien sposób tacy miarodajni, to są dobrzy przedstawiciele tego pierwszego kościoła. I w związku z tym prawdopodobnie te ich zachowania będą w jakiś sposób reprezentatywne dla tego, co robił pierwszy kościół. Zauważmy też taką rzecz, że Piotr zaczyna to słowo, to słowo jest też związane ze świadectwem, z tym, żeby mówić świadectwo, żeby coś powiedzieć o tym, o tej nadziei, którą się ma. I on zaczyna od takich słów, żeby tych gruźb, tych ludzi, którzy są wokół, ci jego czytelnicy w ogóle się nie obawiali. Że zamiast myśleć o tym, co im grozi, żeby skierowali swoje myśli, skupili całkowicie swoje serce, swoje myśli. Podoba mi się dosyć to tłumaczenie, które w pewnym sensie jest parafrazą, ale myślę, że bardzo słuszną w tym tekście i mówi o skupieniu się na Chrystusie. Tekst brytyjski mówił o poświęcaniu Chrystusa w naszych sercach. I Piotr mówi, tego się nie bójcie, a róbcie to, skupcie się na Chrystusie i wtedy to świadczenie też wasze będzie czymś bardzo naturalnym. I zauważcie, że on mówi, abyśmy dokonali pewnej rzeczy. I przy czym nie tyle przez słowa, co można zauważyć w tej historii, którą czytaliśmy wcześniej, historii Pawła i Sylasa, ale przez to, jacy jesteśmy. Mamy zaszokować. Mamy obudzić szok w tych ludziach. Są różne sposoby budzenia szoku. Na przykład, gdyby tutaj pewnego razu nasz przyjaciel Michał przyszedł z irokezem zrobionym na głowie i no jaki kolor? Zielony, nie? Zielonego koloru zszokowałby. Ja przypuszczam, że zszokowałby też tych okolicznych sąsiadów. I tak sąsiedzi prawdopodobnie co jakiś czas by, gdy Michał by szedł, to by mówili, patrz, idzie ten z irokezem. Ale Paweł i Sylas inaczej zszokowali tego człowieka i to jest odpowiedź na nasze pytanie dzisiaj. Otóż mamy taką sytuację, że Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu, głęboko gdzieś w dybach, zakuci. I to taki prymitywny rodzaj kajdanek na tamte czasy. Nie miano tych kajdanek z tymi grzechotkami, więc tych groźniejszych w dyby. No i ich tam w te dyby włożyli. Nie wiadomo jak tam, czy to wyglądało dokładnie, ale na pewno byli kompletnie unieruchomieni. Cierpieli. Nie mogli sobie nawet podrapać tych bolących pleców. Po prostu siedzieli tam i cierpieli. I w pewnym momencie, gdy chwalą Pana Boga, gdy w tym swoim cierpieniu oni wywyższają Boga, też w pewnym sensie nieracjonalne zachowanie, co już wzbudziło pewien szok w tych ich współwięźniach. Bo współwięźniowie nigdy prawdopodobnie nie słyszeli tego, że ktoś tam wrzucony w głąb więzienia jeszcze w dodatku śpiewa dla Pana Boga i go wysławia. Już to musiało być szokujące dla tamtych ludzi. To teraz w dodatku jeszcze wydarza się coś takiego, że w środku tego uwielbienia następuje trzęsienie ziemi i ono jest tak potężne, że ono porusza murami tego budynku. I tak nic dziwnego, że jak mury zostały poruszone, jak fundamenty zostały poruszone, to też zamki, które zamykały te więzienie, nie wytrzymały tego. I czytamy dokładnie, że drzwi zostały wszystkie pootwierane. Te dyby, które miały przytrzymywać Pawła i Sylasa, okazały się nieskuteczne, bo tak się pokrzywiły, że teraz oni mogli swobodnie sobie powyciągać i ręce, i nogi, i być wolni. I co normalny człowiek w takiej sytuacji robi? Normalny człowiek, myślący kategoriami, wartościami odnoszącymi się do jego życia, robi co? Robi w długą. Ucieka jak najszybciej. Bo raz w tym więzieniu został niesprawiedliwie, niesłusznie uwięziony. To była niesłuszna, niesprawiedliwa zupełnie kara za ich postępowania. Niczego złego nie zrobili. Mało tego, ci, którzy doprowadzili do tego, że oni znaleźli się do więzienia, właściwie przestąpili prawo. Nie wolno im było skazać Pawła na chłostę, bo był obywatelem rzymskim. Nie było wyroku sądowego, więc oni przestąpili prawo i normalny człowiek, ceniący swoją wolność, ceniący samego siebie, ceniący swoje życie, zrobiłby to, żeby uciekł. Ale przychodzi strażnik więzienia, to trzęsienie ziemi musiało być bardzo lokalne, bo jego nie obudziło. I on przychodzi obudzony i jest pewny, że właśnie w ten sposób postąpili wszyscy więźniowie. Że więźniowie uciekli. I prawdopodobnie jakoś tam rozpacza, głośno mówi o tym, że co się z nim stanie. Karą za taką sytuację w rzymskim więzieniu było jedno. Było to, żeby strażnika zabić. Strażnik odpowiadał życiem za to, że więzień pozostawał w więzieniu. I dla niego to było pewne. On zostanie zabity, jego rodzina będzie ponosiła straszne konsekwencje tego, co się stało, więc on myśli, lepiej, żebym ja siebie sam zabił. I jakoś tam głośno krzyczy, musiał głośno o tym powiedzieć, że Paweł interweniuje i mówi, nie rób sobie nic złego. Wszyscy tutaj jesteśmy. I co? Ten strażnik więzienia jest szokowany. On przeżywa teraz szok. Mówi, on prawdopodobnie na początku to niemożliwe. Ale później przekonuje się, oni są, więźniowie są, więc zabiera ich, wyprowadza ich i z tego szoku coś tam jest w jego sumieniu obudzone, że co on robi? Że on mówi, co ja mam zrobić teraz? Co ja mam zrobić teraz? I Paweł i Sylas mają otwarte drzwi do tego, żeby opowiedzieć mu o zbawieniu w Chrystusie Panu. Zauważcie, że apostoł Piotr też mówi nam, że mamy tacy być, żeby doprowadzić do czego? tutaj w tym, często to zauważamy, że w pewnym momencie, gdy ludzie zauważą, jakie jest naprawdę nasze życie, że się okaże, że oczerniają nas nie bezpodstawnie i co się stanie? Oni się zawstydzą. Oni się zawstydzą. Ich sumienie zostanie poruszone. Nasze zadanie, żeby szokować naszych bliskich, nie jest po to, żeby zrobić jakiś performance, żeby być jakimiś artystami, którzy są na później opisywani w różnych miejscach, bo zszokowali publiczność. Ale nasze zadanie zszokowania ludzi jest po to, żeby oni, żeby ich sumienie zostało obudzone. W momencie, gdy sumienie człowieka zostaje obudzone, Duch Święty bardzo łatwo sobie radzi z takim człowiekiem. I tego przykład mamy tam właśnie w Filipii. Sumienie tego człowieka, tego strażnika zostało obudzone. I w tym momencie on mówi, co ja mam czynić? Zauważcie, że to nie Paweł i Sylas najpierw mu wciskali traktaty ewangelizacyjne. Nie, jakoś tam próbowali go przekonać, że oni mają rację. Nie, to on ich zapytał. To on ich sam zapytał, gdy jego sumienie, gdy gdzieś tam w środku niego coś się obudziło, coś zostało dotknięte, to nagle on otworzył się. On stał się otwarty. Nie ma nic cudowniejszego dla ludzi, którzy są ewangelistami. A właściwie wszyscy jesteśmy ewangelistami, bo wszyscy jesteśmy świadkami. Niż spotkanie z otwartym człowiekiem. Niż spotkanie z ludźmi, którzy są otwarci, żeby słuchać. I taki otwarty człowiek to jest wynik tego, że Duch Święty miał możliwość gdzieś tam otworzyć go w jego sumieniu. Dobrze, no ale my żyjemy w innej rzeczywistości trochę, w innych okolicznościach i jak my szokujemy? Jak my możemy zaszokować? Jest wiele rzeczy, które spowodują, że ludzie tego świata będą zszokowani tym, co zauważą w twoim życiu i moim życiu. Jeśli zobaczą, jak w wielu wypadkach postępujemy, co jest dla nas najważniejsze. Przede wszystkim, jakie wartości decydują o naszym życiu. Gdy zobaczą, że młody człowiek, który ma szansę na niesamowitą karierę i zarabianie mnóstwa pieniędzy, rezygnuje z tego, żeby zrobić coś dla ludzi, których nie zna, ale którzy bardzo potrzebują pomocy. Gdy ludzie zobaczą, jak zarządzamy swoim czasem, na co spędzamy swój czas, jak ludzie zobaczą, jak zarządzamy swoimi talentami, swoimi pieniędzmi, gdy ludzie będą mogli zobaczyć, jacy jesteśmy, to naprawdę ich zaszokuje, to naprawdę ich dotknie. Gdy zobaczą, że na przykład zamiast jechać na jakieś super ekstra w czasy, bo mamy taką możliwość, jedziemy do gdzieś tam młoda para wybiera się do Nepalu, żeby być misjonarzami. Wielu ludzi będzie miało natychmiast pytanie, dlaczego. Bardzo mi się podobało kiedyś coś, co powiedział John Lennox. Jest taki bardzo znany apologeta. Apologeta, czyli pan, który się zajmuje tym, żeby bronić racjonalności chrześcijaństwa i przedstawiać chrześcijaństwo jako coś, za czym przemawia wiele racjonalnych argumentów. Z wykształcenia jest matematykiem, zresztą wykładał jako profesor matematykę na przynajmniej dwóch uniwersytetach. Teraz pracuje w takim ośrodku w Cambridge, gdzie głównie zajmuje się właśnie apologetyką. I on powiedział coś takiego, że on jak rozmawia z ludźmi, to stara się doprowadzić do tego, żeby oni zadali mu pytanie. Że nie stara się zacząć swojej rozmowy o Ewangelii, o Bogu, od tego, że on ma coś im coś takiego ciekawego do powiedzenia, ale jego sposobem akurat jego sposobem, to jest coś, co on, czym jest bardzo dobry, jest to, że on zadaje mnóstwo pytań ludziom. I gdy w końcu ludzie są tak poddani całej serii pytań, to w końcu oni zadają jemu pytanie. I gdy zadają jemu pytanie, to stwarza tą okoliczność otwartych drzwi. I z tymi otwartymi drzwiami jest taka prawda. Nie ma otwartych drzwi u ludzi bez twojej otwartości. Jak jesteśmy takim światłem pod korcem, o którym mówił Jezus w Ewangelii Mateusza, tym światłem schowanym pod jakimś takim przykryciem, to nie ma szans na to, żeby ludzie byli wobec nas otwarci i żeby zadali nam to pytanie spowodowane mniejszym czy większym szokiem. Ale drogą do tego otwartości innych ludzi jest nasza otwartość. Bardzo często powodem tego, że ludzie nie zadają nam tych pytań, jest to, że kompletnie nie dajemy się ludziom poznać. Kompletnie nie pozwalamy na to, żeby ludzie zobaczyli, kim jesteśmy. Prowadzimy taki ukryty styl życia, przed którym Pan Jezus bardzo wyraźnie przestrzegał. Mówi, światło nie jest po to, żeby gdzieś tam było schowane pod jakimś przykryciem, pod jakąś miską. Światło jest po to, żeby było wyeksponowane, otwarte. Gdy jesteś otwarty, to w tym momencie ludzie mają szansę zadać ci pytanie. Bądź otwarty wobec tych ludzi, których Pan Bóg posyła ci w drodze. Mogą być twoi sąsiedzi, to może być twoja rodzina, to może być gotowy na to, żeby oni zajrzeli trochę do twojego życia. Zajrzeli do tego, jak traktujesz rodzinę, jak traktujesz żonę, jak traktujesz dzieci. Jednym z największych wrażeń, wiem, to od ludzi, którzy bywali u nas w domu, jest to, jak my nawzajem się traktujemy. I to jest powodem, że oni przeżywają pewien szok, pewne zaskoczenie. I gdy to zaskoczenie przeżywają, to są gotowi zapytać dlaczego. Skąd to się bierze? Bądź otwarty, to zrodzi otwartość na to, żebyś ty mógł być świadkiem. Całe nasze życie ma sens wtedy, kiedy jesteśmy świadkami. I to nie oznacza, że musimy być pastorami, ewangelistami w kościele, na pełny etat, czy tam pracownikami jakiejś misji. Nie. Nasze życie może być niesamowitym świadectwem, możemy być niesamowitymi świadkami, będąc tokarzem. Będąc, chciałem powiedzieć szewcem, ale dzisiaj szewców nie ma. Będąc kierowcą MPK. O, kierowcy MPK to są. I później jeszcze jadą do Anglii. I tam są kierowcami tych piętrowych autobusów. Będąc zwykłym urzędnikiem. Możesz być na tyle otwarty. Na tyle otwarty, że twoja otwartość spowoduje otwartość innych. Tak jak to było z Pawłem i Sylasem. bądź otwarty, to znaczy bądź gotowy żyć według, dokładnie tak, według tych wartości, które Pan Bóg wkłada w twoje serce. Największym przykazaniem dla nas, dla wszystkich nas, jest to, abyśmy, będąc pełni miłości, kochając ludzi, kochając wszystkich ludzi, kochając Boga z całego naszego serca, byli tymi, którzy opowiedzą temu światu o tym, że Jezus Chrystus żyje i że Jezus Chrystus umarł za grzechy każdego człowieka. To jest w zasadzie to, o czym wspomniał tutaj na samym początku Michał, gdy mówił o tym, że Pan Bóg chce, żebyśmy robili audyt. I ten audyt w Starym Testamencie był robiony przy okazji żniw. Izraelici robili sobie żniwa przy okazji, robili sobie audyt przy okazji żniw i sprawdzali, jak żyją dla Boga. Tak samo warto, żebyśmy my dzisiaj sprawdzali siebie, jak żyjemy dla Boga. Michał sugerował taki audyt co miesiąc, że powinniśmy... To jest też dobry sposób. Dostaję pieniądze co miesiąc i żebym sprawdził swoje życie w tym nawet kontekście, jak te pieniądze wydaję, co robię z nimi. Żebym nawet a może to poprowadzi mnie troszkę dalej. Sprawdzę, na co moje życie wydaje. Na co moje życie jest tak naprawdę potrzebne mi. Czy jest potrzebne, żebym był świadkiem Chrystusa, tam, gdzie mnie Chrystus postawił. Ja myślę, że to te słowa, które czytamy i w Dziejach Apostolskich, i w liście Piotra, one są niesamowitą zachętą. One nie powodują, że ten audyt to jest coś, co nas przeraża, coś, co nas, czego się strasznie boimy. Czasami my, kaznodzieje, bardzo lubimy postraszyć takim audytem. Uważajcie, będzie audyt na koniec waszego życia. Lepiej się sprawujcie, bo audyt. Ale nie. Apostoł Paweł i apostoł Piotr mówią, słuchajcie, to jest zupełnie naturalne. Jeśli się skoncentrujemy na Chrystusie, jeśli nasze serca będą pełne Chrystusa, to będzie zupełnie naturalną rzeczą, że będziemy Jego świadkami. Każdy z nas, Pan Bóg nas do tego wzywa. Amen.